Panie profesorze, jak pan ocenia zmiany, które nazywane są przełomową reformą kodeksu karnego? Zmiany dotyczące polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców, ale też te związane z konfiskatą samochodów pijanym kierowcom.
Panie redaktorze, te zmiany nie są przełomowe, bo to jest dokładnie ten sam projekt, który był swego czasu przedstawiony przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego i był też przedstawiony przez pana ministra Ziobrę wtedy, kiedy poprzednio był ministrem sprawiedliwości, więc projekt czy te idee, ja doskonale znam, i one przełomowego charakteru nie mają. No to jest kwestia pewnego modelu karalności. Główna zmiana polega na tym, że będziemy mieli karę do 30 lat pozbawienia wolności, co było też rozważane za rządów Platformy Obywatelskiej, ale granicą górną miało być wtedy 25 lat pozbawienia wolności. Jest to kwestia konwencji, modelu karalności. Natomiast problem, jeżeli chodzi o część ogólną, czyli zmiany w zakresie wymiaru kar, polega na tym, że sądy są coraz bardziej związane. To jest katalog rozwiązań, które dają niewielkie pole manewru sędziom w zakresie wymiaru kary. To będzie jak bieg szczura przez labirynt. Jeżeli stosujesz ten przepis, to stosujesz następny, a jeżeli nie stosujesz, to stosujesz jakiś inny, no to trochę traci sens wymiaru sprawiedliwości, bo ta swoboda sędziowska jest coraz bardziej ograniczana. Projekt jest jaki jest, są w nim miny ukryte zupełnie w innych częściach, niż to się przedostaje do mediów i on jest śmiertelnie niebezpieczny w niektórych typizacjach, ale nie w zakresie zaostrzania kar w stosunku do najgroźniejszych przestępców, przy czym na nich to nie zrobi żadnego wrażenia. Sprawcy nie czytają kodeksu karnego i nie ustalają, co im grozi. To jest kwestia odwetu społeczeństwa. Jeżeli podnosimy górne granice, to chodzi o to, żebyśmy mieli satysfakcję, no to mu dowaliliśmy. Ale polityką kryminalną to żadną nie jest. No to jest czysta zemsta ubrana w szaty prawa. Jeżeli taki mamy model, no to mamy taki model. To, co jest interesujące, ale też jest starym pomysłem, to te zmiany dotyczące nietrzeźwych kierowców. Problem jest, problem trwa od lat. Ten sam projekt, tylko tamten był sensowniejszy, był proponowany te paręnaście lat temu. Wtedy został skrytykowany nie bez racji. Natomiast on powraca. Żaden rząd nie był sobie w stanie poradzić z nietrzeźwymi kierowcami. Czyli Polacy piją, jadą, zabijają, tak było, jest i będzie. No można się zastanawiać, czy to ma sens, te zmiany, czy nie. No zobaczymy, jak one zafunkcjonują. Są one napisane dosyć dziwacznie. Należałoby przyjąć zupełnie inną politykę, mianowicie edukowania społeczeństwa. Po pierwsze, zakaz handlu alkoholem na stacjach benzynowych. Po drugie, wydzielone sklepy z alkoholem, a nie alkohol dostępny wszędzie. Jeżeli państwo czerpie korzyści z tego, że Polacy na potęgę piją, to nie może potem mieć pretensji, że Polacy piją i potem jadą. No to jest kwestia pewnej konsekwencji. Jeżeli tu dokręcamy śrubę, no to powinniśmy wprowadzić ograniczenia sprzedaży alkoholu, ale tego się nie zrobi, bo państwo ma dochody z akcyzy. Jeżeli ktoś chce pić i taką ma tradycję, to będzie pił, będzie jechał, będzie zabijał. Trzeba edukować i ograniczać, a nie podkręcać przepisy karne, które i tak w tym zakresie są dosyć dziurawe, bo tutaj na przykład nie będzie można orzec zakazu, jeżeli to jest zawodowy kierowca. W przypadku, czyli z tego wynika, pij, jak jesteś zawodowym kierowcą, bo wtedy w przypadku nie będzie. To tam nawiązka 5000 to nie jest dużo. W pozostałych przypadkach ten przypadek pojazdu będzie stosowany, no rodzi to chociażby wątpliwość, jeżeli chodzi o zasady równego traktowania. Dlaczego ten, który prowadzi nie swój samochód, tylko pracodawcy, nie poniesie nikt konsekwencji? W ogóle nikt, bo nawet nie ma w przypadku równowartości, a jeżeli to jest osoba prywatna, to konsekwencje poniesie.
Czy w takim razie do tej pory, bo tak jak pan profesor też wspomniał, że problem był i jest i pewnie też będzie, czy mogliśmy w polskim prawie w takim razie odczuć tę nieuchronność kary? No bo, jak to pan mówił, śrubowane jest to prawo, a jednak ci kierowcy pijani nadal są zagrożeniem na polskich drogach.
Do tego, panie redaktorze, że trzeba zaczynać od edukacji i ograniczania dostępu. A kara ma następować na końcu. No inaczej tego nie załatwimy. To jest problem społeczny, gdzie przez kilkadziesiąt lat, bo przecież problem trwa od dawna i zmiany były wprowadzane jeszcze w kodeksie z 69 roku, poprzednio obowiązującym. Tak w Polsce jest, taka jest tradycja. Prawo karne nie działa. No to jeżeli prawo karne nie działa, to chyba powinniśmy sięgnąć po jakieś inne narzędzie. Jak bardzo mamy zaostrzyć przepisy karne, żeby do ustawodawcy dotarło, że to nie działa? Karne się do tego nie nadaje po prostu. Trzeba z mentalnością walczyć, ze społeczeństwem, z jego nawykami, z tolerancją dla nietrzeźwych kierowców, którą duża część społeczeństwa wykazuje. Ja tam wypił trochę, pojechał, oj tam. Zaczyna się od nietrzeźwych rowerzystów, kończy się na nietrzeźwych kierowcach. No przede wszystkim edukacja. Ono być może ono będzie skuteczne. Jestem otwarty, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działało w praktyce, ile będzie takich przypadków. Najbardziej jestem ciekaw, jak Polacy wymyślą, jak te przepisy obejść. Czyli jak zacznie się teraz darowywanie samochodów, branie w różnych postaciach, jak leasing na przykład. Nagle stwierdzimy, że nie ma w Polsce samochodów. Samochody są, nie należą do nikogo, należą do firm, należą do cioci. Zobaczmy, przepisy zafunkcjonują, zobaczmy, spadnie, dajmy 3 lata, 4 lata tym przepisom, żeby zadziałały, no i zobaczymy, czy nastąpi taki spadek, czy nie nastąpi ten spadek.
Z profesorem Janem Kuleszą z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego rozmawialiśmy o nowelizacji kodeksu karnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.